Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Audycja Głos z Krakowa, przy mikrofonie Kajetan Rajski. Dziś porozmawiamy o tym, co dzieje się w województwie małopolskim w kontekście pandemii, w kontekście przygotowań administracji, szkół do różnych przedsięwzięć, które będą w najbliższym czasie realizowane. I stąd moim i Państwa gościem jest pan Łukasz Kmita, wojewoda małopolski. Witam serdecznie, panie wojewodo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Panie wojewodo, swoje urzędowanie rozpoczął pan 8 sierpnia, a więc niespełna miesiąc sprawuje pan funkcję wojewody małopolskiego i już po tygodniu tak się przydarzyło, że zachorował pan na koronawirusa. Na początku chciałem pana zapytać, jaki jest pana obecnie stan zdrowia, jeśli oczywiście takie pytanie mogę zadać.
Ja od kilkunastu dni czuję się bardzo dobrze. Przyznam szczerze, że mogę powiedzieć, że uważam się za osobę bezobjawową. Rzeczywiście miałem kontakt z osobą, która miała potwierdzonego koronawirusa. To było początkiem sierpnia. W środę o 20:00, będąc w urzędzie wojewódzkim, dowiedziałem się, że miałem kontakt i od razu zareagowałem w taki sposób, aby nie narażać innych. Myślę, że to jest też taki przekaz, który płynie do nas wszystkich, abyśmy podczas tych niewątpliwie trudnych chwil, kiedy dowiadujemy się, że mieliśmy kontakt z osobą zarażoną, po pierwsze zaufali lekarzom, ale też zaufali Panu Bogu, bo On wie, co jest dla nas dobre, On wie, jaką ścieżkę nam przeznaczył. Musimy kierować się oczywiście zdrowym rozsądkiem. Tak jak podkreślam, nie narażać innych, posłuchać służb sanitarnych, posłuchać lekarzy. Ja przyznam szczerze, po tych 3 tygodniach w izolacji mogę powiedzieć, to nie jest nic takiego strasznego. Co prawda zaczynałem pracę o godzinie nieraz 6:30, nieraz 7:00, a kończyłem o 22:00. I to ta praca powodowała, że łatwiej, można powiedzieć, znosiłem tą izolację, bo byłem w mieszkaniu sam. Natomiast też tak patrząc codziennie i mówiąc pacierz rano czy wieczorem, czułem wsparcie Pana Boga i wiedziałem, że kiedyś ta choroba, koronawirus, się skończy.
A jak wyglądało to wdrażanie się, no jednak w taką niezwykle odpowiedzialną funkcję urząd wojewody małopolskiego, no jednak w takich właśnie warunkach izolacji? Przecież to jest poznawanie współpracowników, to jest wdrażanie się do nowych obowiązków, a tutaj nie dość, że w bardzo trudnym czasie, w czasie, który wymaga od służb podporządkowanych wojewodzie wyjątkowego zaangażowania, to jeszcze samemu będąc zmuszonym do kwarantanny, do zamknięcia tak naprawdę w 4 ścianach.
Tak, ale z pomocą przychodzi technika. Szczęśliwie każdego dnia spędzałem dobrych kilka godzin na wideokonferencjach. Można powiedzieć, to też tak swoiste szczęście w nieszczęściu, a tak naprawdę może bardziej powiedzieć opatrzność Boża. Gdy w poniedziałek odbierałem nominację z rąk pana ministra, rano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, przyjeżdżając do Krakowa, powiedziałem panu dyrektorowi generalnemu, że z racji tego, że już wtedy notowane były wysokie wyniki, jeśli chodzi o liczbę osób zarażonych, nie będziemy się spotykali w formie takiej osobistej, ale spotkaliśmy się z dyrektorami, widząc siebie, ale na monitorach i w ramach wideokonferencji. I to też chyba spowodowało, że Urząd Wojewódzki działał w sposób normalny, sprawny. Oczywiście część osób była na kwarantannie, ale wbrew temu, co donosiły niektóre media, praca urzędu nie była sparaliżowana. Niestety mówię to z żalem, bo zaraziłem 3 urzędników. Jestem w kontakcie z tymi osobami i wierzę, że będą miały dobre wyniki. Najważniejsza kwestia to kwestia odpowiedzialności za losy województwa i rzeczywiście, tak jak rozmawiałem z panem premierem, pan premier podkreślił, że trzeba trzymać rękę na pulsie i od samego początku właśnie taką swoją misję, oprócz tego, że wierząc w opatrzność, że opatrzność decyduje też o wielu sprawach, postanowiłem, że będę trzymał rękę na pulsie, aby mieszkańcy Małopolski, mieszkańcy Polski, którzy przebywają na terenie pięknego naszego województwa małopolskiego, mogli czuć się bezpiecznie. I mogę powiedzieć, że dzisiaj już praktycznie znam cały urząd. Poprosiłem dyrektorów w tych pierwszych dniach, aby w formie takich informacji pisemnych przygotowali informacje, ale w związku z tym też, że od 12 lat jestem samorządowcem, byłem przez trzy kadencje radnym, najpierw gminnym, potem powiatowym, to wiele tematów było dla mnie znajomych i muszę powiedzieć, że oczywiście jestem pełen pokory, ale ciężko pracuję. Moim zdaniem receptą na sukces jest ciężka praca, bo przecież tego nas uczy także Ewangelia, żebyśmy dawali przykład ciężką pracy. Dzisiaj w Małopolsce mamy sytuację taką, że ta liczba zarażonych jest jedna z większych w kraju, ale też chcę uspokoić wszystkich radiosłuchaczy, że liczba aktywnych przypadków na terenie naszego kraju, naszego województwa Małopolski kształtuje się w okolicach 4000, ale z danych, które publikujemy wspólnie z Sanepidem, wynika, że na szczęście tych osób ubywa. Są także dobre informacje, jeśli chodzi o szpital uniwersytecki. Do tej pory w służbie zdrowia ta opieka dla osób chorych, ale które wymagają hospitalizacji, była organizowana w Polsce poprzez jeden szpital jednoimienny. No i tu też dobra informacja, ponieważ pojawiały się takie głosy, że ten szpital będzie przepełniony, że system opieki medycznej nie wytrzyma. Myśmy od początku, gdzie zacząłem pracę jako wojewoda, przystąpili do bardzo konkretnych działań, aby każdy pacjent, kto potrzebował pomocy, tą pomoc znalazł.
Tutaj, panie wojewodo, chciałem jeszcze jedną rzecz a propos województwa małopolskiego zaznaczyć. Mam przed sobą mapę, która pokazuje zasady bezpieczeństwa i tak zwane strefy, strefę czerwoną, żółtą i powiaty zagrożone z 28 sierpnia. W strefie czerwonej jest miasto Nowy Sącz oraz powiat nowotarski. W strefie żółtej miasto Kraków, powiat limanowski, powiat nowosądecki, powiat tatrzański, powiaty zagrożone, powiat brzeski. Czyli mniej więcej połowa województwa, gdybyśmy tak patrzyli na powiaty, ma pewne jakieś albo obostrzenia, albo jest tymi obostrzeniami zagrożona. Ale w tych te ostrożność, to staranie o nasze bezpieczeństwo powinni oczywiście podejmować także pozostali mieszkańcy województwa małopolskiego czy powiatów, które nie znajdują się w tej strefie czerwonej czy strefie żółtej. Mam pytanie jeszcze a propos szkół, ponieważ rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Końcem sierpnia pojawiła się taka informacja o tym, że burmistrz Zakopanego przesunął na terenie miasta rozpoczęcie roku szkolnego na koniec września. Ta informacja została dosyć szybko zdementowana, między innymi właśnie przez pana wojewodę.
Tak, ja myślę, że władze samorządowe Zakopanego mocno się pospieszyły z informacji, które nam przekazały, a w związku z tym, że będąc w domu na bieżąco śledziłem przebieg sytuacji, to najpierw niestety zorganizowały konferencję prasową, której poinformowały o swojej decyzji, a dopiero później rzekomo wystąpiły do sanepidu następnego dnia. To działanie było po pierwsze niezgodne z przepisami, ponieważ zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem dyrektor szkoły, w przypadku gdyby uznał, że takie zagrożenie jest realne, występuje do sanepidu, czyli do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o opinię. I to inspektor sanitarny w sposób jednoznaczny, oceniając ewentualne możliwe zagrożenie, oceniając sytuację epidemiologiczną, podejmuje decyzję, czy wyraża zgodę na pracę uczniów, czyli na kształcenie uczniów w sposób hybrydowy lub nie. Tutaj jak rozmawiałem z panem burmistrzem Zakopanego i z osobami odpowiedzialnymi za oświatę, bo było też takie zapewnienie, że im nie chodziło o to, żeby poszedł w Polskę taki sygnał, że oni kwestionują zasadność edukacji. Bardzo mi zależało na tym, aby w Małopolsce praktycznie wszystkie szkoły rozpoczęły naukę w sposób bezpieczny. Ja przypomnę tylko o tym, bo o tym niewiele osób wie, ale polski rząd, Ministerstwo Zdrowia przekazało do małopolskich szkół, które wystąpiły o to, ponad 1 200 000 maseczek. I to są maseczki, które nie trafią do urzędów gmin, czy do jakichś innych instytucji, ale konkretnie do szkół. Apelowałem także do polityków, szczególnie opozycji, aby nie wykorzystywali koronawirusa do takiej walki politycznej, aby pozwolili uczniom i rodzicom dobrze przygotować się do tego, aby rozpocząć naukę. Jak podkreślała pani kurator, bo każdy z dyrektorów szkół miał możliwość spotkania się z kuratorem oświaty i z kuratorium oświaty, z przedstawicielami kuratorium oświaty i także z inspekcją sanitarną, każda szkoła dostała wytyczne, jak dobrze się przygotować. Wobec powyższego naprawdę muszę powiedzieć, że tylko i wyłącznie osoby, którym zależało na sianiu pewnego fermentu, podejmowały pewne działania. Cieszę się, że władze samorządowe wycofały się z tych złych pomysłów i mam nadzieję, że małopolska edukacja, małopolska służba, bo ja mówię o służbie i roli szczególnej, jaką mają nauczyciele, będzie z korzyścią i będzie zapewniała bezpieczeństwo najmłodszym. Wiadomo, dzieciaczkom, szczególnie tym najmłodszym z klas 1-3, ale także starszym i młodzieży szkolnej. Ale także apel do wszystkich słuchaczy, ponieważ pojawiają się także takie fake newsy mówiące o tym, że koronawirus to jest nieprawda. Sam na własnym przykładzie wiem, że nie warto ryzykować. Nie warto ryzykować zachorowanie. Ja nie ryzykowałem, mnie przytrafiło się to przypadkowo, mogę powiedzieć, ale apeluję do Państwa. Jeśli idziecie na zakupy, jeśli jesteście w miejscach, gdzie są placówki handlowe, ale także jeśli idziecie do kościoła, bo przecież wielu radiosłuchaczy uczestniczy w mszach świętych. Bardzo Was proszę, nie jako wojewoda, ale jako mieszkaniec Olkusza, jako osoba, która przeżyła koronawirusa, zakładajcie maseczki, dezynfekujcie ręce, utrzymujcie dystans. Nie tylko zadbajcie o siebie, ale pokażcie, niech to będzie w takim duchu chrześcijańskim, żebyśmy zadbali też o naszych bliźnich, którzy są wokoło, a nawet jeśli ci bliźni błądzą, to żebyśmy potrafili im zwrócić uwagę. I mam takie przekonanie, to jest przekonanie wypływające z 10 przykazań, że to słowo nie zabijaj oznacza także, to przykazanie nie zabijaj oznacza także zatroszcz się o życie swoje bliźniego i swoim zachowaniem dawaj przykład innym. Dzisiaj to nie politycy mówią o tym, żeby nosić maseczki i stosować środki ochrony osobistej, ale przede wszystkim lekarze. Więc jeśli nawet mamy różne podejście, to zaufajmy lekarzom, specjalistom z inspekcji sanitarnej, bo potem jak trafimy do szpitala, czy trafimy do lekarza, to te 2-3 tygodnie mamy, brzydko mówiąc, wyjęte z życia, a nie ma takich potrzeb. Będą się martwili także najbliżsi. Zadbajmy o poczucie bezpieczeństwa i swoich, i o naszych najbliższych.
I faktycznie opierajmy się o rzetelne informacje, a nie o fake newsy, których niestety w ostatnim czasie jest coraz więcej. Zostawmy temat koronawirusa, chociaż na pewno jeszcze będziemy do niego, jeśli nie tym razem, to pewnie w kolejnych rozmowach, kolejnych audycjach będziemy ten temat jeszcze poruszać. Panie wojewodo, w ostatnim czasie można było w mediach zaobserwować pana wypowiedź. Przekazujemy kolejną dobrą wiadomość dla małopolskich samorządów. Już od kilku dni można składać wnioski o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zachęcam małopolskie samorządy do skorzystania z tej oferty. To kolejna pula środków rządowych, które pozwalają w realny sposób poprawiać jakość życia w naszych małych ojczyznach, gminach, miastach, powiatach i w całym województwie. Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych. O co chodzi?
Kochani radiosłuchacze, otóż decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego wdrożono już pierwszą edycję RFIL-u, mówiąc w skrócie, ale właśnie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W czasie, gdy wszystkie europejskie kraje notują spadek gospodarczy, niezwykle ważne jest, i tu zwracam uwagę na naprawdę bardzo rozsądne podejście polskiego rządu, jest inwestowanie w polską gospodarkę. Firmy, w przedsiębiorstwa, które zatrudniają polskie firmy, polskich pracowników, które płacą w Polsce podatki. I do samorządów trafi w pierwszej edycji 6 miliardów złotych właśnie na pobudzenie gospodarki. Wiele osób podkreśla, że inwestycje to jest koło zamachowe polskiej gospodarki. I to spowoduje, że nie będzie zwolnień w sektorze przemysłowym, nie będzie zwolnień w firmach. Więc te środki, które trafią do samorządów, muszą być wykorzystane na inwestycje. Taki jest zapis. I do Małopolski w ramach pierwszej tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych trafi zgodnie z przydziałem ponad 550 milionów złotych, czyli ponad 0,5 miliarda złotych. Ale odpowiedzialny rząd pana premiera Morawieckiego i Dobrej Zmiany podjął także decyzję o tym, aby nie skończyło się tylko na pierwszej edycji. I dodatkowo przeznaczył 6 miliardów złotych, czyli 6 miliardów w pierwszej turze i dodatkowo 6 miliardów w drugiej turze na konkretne projekty inwestycyjne powyżej 400 tysięcy złotych, które będą zgłaszały czy to gminy, czy to powiaty, czy to samorządy województw. Czas jest do końca września, więc do 30 września i te środki zostaną przekazane na konkretne inwestycje, które według określonych punktów będą oceniane. To jest szansa na to, aby nasze otoczenie w naszych gminach, w naszych powiatach, można powiedzieć w naszej małej ojczyźnie się zmieniało. To są pewnie środki, które trafią na budowę dróg, na modernizację czy to przedszkoli, bibliotek, na to, żeby zmieniało się nasze otoczenie. I mam nadzieję i też apeluję do polskich przedsiębiorców, aby zatrudniali Polaków, aby kupowali polskie produkty, aby wspierali polskich producentów. Kilka dni temu obchodziliśmy Dzień Polskiej Żywności i to także dobra okazja dzisiaj, żeby przypomnieć, żebyśmy idąc do sklepu zwracali uwagę, czy produkt jest w Polsce wyprodukowany, najlepiej robili zakupy w polskich sklepach, wspierali polską gospodarkę. Wiadomo, markety czasem są tańsze, ale czasem cena na półce jest zupełnie inna niż cena przy kasie. Takie rzeczy trzeba zgłaszać do stosownych inspekcji, ale przede wszystkim wspierajmy naszą polską gospodarkę, tak jak uczy nas tego także ojciec Tadeusz Rydzyk, olkuszanin. Ja jako wojewoda Małopolski, jako Łukasz Kmita jestem także z Olkusza. Jestem dumny, że znam ojca Tadeusza Rydzyka i serdecznie go pragnę pozdrowić przy okazji.
A zatem Kraków i Olkusz pozdrawia Toruń i ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka. Panie wojewodo, chciałem jeszcze zapytać o kwestie bardzo już lokalne. To znaczy na swoim Facebooku napisał pan kilka dni temu: dobra wiadomość dla mieszkańców Krakowa i Małopolski. Wydane zostały dwa dokumenty otwierające prostą drogę do realizacji kluczowej inwestycji przebudowy Alei 29 listopada w Krakowie. Każda osoba, która mieszka w Krakowie, zapewne wie o tym, że jest to droga, która wprost prowadzi na trasę wiodącą do stolicy. No, z perspektywy krakowskiej powiedzielibyśmy do aktualnej stolicy naszego kraju. Ta inwestycja jest wyczekiwana bardzo długo przez mieszkańców Krakowa.
W tym tygodniu, w poniedziałek, czyli ostatniego dnia sierpnia, wojewoda Małopolski podpisał tak zwany ZRID, czyli zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, wydany z rygorem natychmiastowej, wydany z rygorem natychmiastowego obowiązywania. Oznacza to, że sprzęt budowlany może pojawić się na drodze prowadzącej ku wylotowi na Warszawę, na Miechów, na Słomniki. To jest kluczowa droga, która dzięki funduszom także europejskim będzie zmodernizowana do standardu takiego, jakiego chyba oczekali i jakim marzyli mieszkańcy Małopolski. Dwa pasy ruchu, po dwie jezdnie w każdą stronę, dodatkowe bezpieczne chodniki, dodatkowo także przejścia dla pieszych bezpieczne, ścieżki rowerowe. Generalnie nasza Małopolska zmienia się w ostatnich latach bardzo na plus. Za chwilę zobaczymy już pierwsze efekty budowy północnej obwodnicy Krakowa. Jest pięknie budowana Zakopianka. Mamy nadzieję, że w najbliższych latach do Zakopanego na Podhale pojedziemy znacznie szybciej. Są także dobre informacje, jeśli chodzi o kolej, czyli o przebudowę tego ciągu kolejowego biegnącego z Katowic do Krakowa i dalej do Rzeszowa. Wszyscy pamiętamy poprzednie rządy Platformy Obywatelskiej, które mówiły, że na euro to będzie zmodernizowany ten odcinek Kraków-Katowice. Tymczasem Platforma i poprzedni rząd doprowadziła do tego, że 77-kilometrowy odcinek pociąg jechał 2,5 godziny. Można powiedzieć, lada chwila się to zmieni, pociągi będą jeździły poniżej 60 minut i Kraków z Katowicami będzie jeszcze bardziej zbliżony, a to dobrze, bo to będzie wpływało na rozwój zarówno aglomeracji krakowskiej, jak i metropolii śląskiej.
A więc cały czas inwestycje, kolejne inwestycje. Panie wojewodo, ostatnie 3 minuty naszej rozmowy chciałem poświęcić na pana plany. Plany jako wojewody małopolskiego. Jest pan przedstawicielem młodego pokolenia polityków, ma pan 35 lat, a zatem reprezentuje pan świeże spojrzenie na sprawy administracji. Oczywiście cały czas bieżące zainteresowanie, zaangażowanie sprawami koronawirusa, ale jakie są dalekosiężne plany pana wojewody? Co chciałby pan zrealizować?
Przede wszystkim dobra współpraca z samorządami. Samorządy otrzymują wsparcie rządowe i chciałbym być takim dobrym łącznikiem pomiędzy samorządami, ale nie tylko tymi dużymi, nie tylko takimi miastami byłymi wojewódzkimi jak Tarnów czy Nowy Sącz, ale także małymi gminami, takimi jak gmina Trzyciąż, czy jak gminy Pcim, czy jakby choćby, jak chociażby inne gminy, małe gminy w Małopolsce. Chodzi mi o to, aby ten rozwój naszej ojczyzny odbywał się w sposób równomierny, a ja żebym był łącznikiem pomiędzy tymi gminami a polskim rządem. Ale także bardzo zależy mi na takim projekcie, nazwałem go w sposób roboczy Małopolska Akademia Liderów. Chciałbym, aby młodzi ludzie, tacy w wieku pomiędzy 18 a 35 lat, interesujący się sprawami społecznymi, mieli szansę udziału wzięcia w takim projekcie, który po pierwsze uczyłby ich zasad samorządności, dawałby wiedzę z zakresu finansów publicznych, dawałby także wiedzę z zakresu protokołu dyplomatycznego i dyplomacji, także aby rosło w ten sposób młode pokolenie odpowiedzialnych, czy to samorządowców, czy to dobrych urzędników, którzy będą służyli Rzeczypospolitej i którzy będą służyli Małopolanom. I mam nadzieję, że ten projekt właśnie adresowany do młodych, ambitnych ludzi, którzy chcą się rozwijać, uda nam się w najbliższych miesiącach zrealizować. No, muszę powiedzieć, że patrzę z podziwem na to, jak ojciec dyrektor stworzył naprawdę wielkie przedsięwzięcia służące Polsce. Oczywiście ja mógłbym tylko pomarzyć o takich przedsięwzięciach, ale w skali mikro zrobić coś dobrego dla młodych, ambitnych, pełnych, odważnych pomysłów Małopolan, to jest piękna, piękna rzecz i mam nadzieję, że w ramach tego projektu uda nam się także przygotować taki panel, taki projekt dotyczący polityki też historycznej, aby młodzi ludzie wiedzieli, jak tworzyła się Solidarność, ale także mieli świadomość, jakie procesy zachodziły w Polsce lat 90., kiedy to wiele krzywdy polskiemu narodowi zadali przedstawiciele komunizmu. Ale także chciałbym wiedzieć, chciałbym przekazać młodym ludziom, że były takie afery jak afera FOZ-u, kiedy to przedstawiciele poprzedniego systemu, no można powiedzieć, łupili Polaków, którzy dopiero uczyli się demokracji. O aferze FOZ-u naprawdę powinien moim zdaniem powstać film, gdyby pokazywał, w jaki sposób zginął młody urzędnik pan Falcman, w jaki sposób zginął profesor Pańko, czyli Szewniku. To jest historia, można powiedzieć, najnowsza, dziejąca się w ostatnich latach, ale młodzi ludzie powinni wiedzieć, jakie zagrożenia także na nich czyhają, jeśli nie będzie ukształtowanej pewnego charakteru i kręgosłupa młodych ludzi. Na tym mi bardzo zależy i także już teraz apeluję do wszystkich radiosłuchaczy, jeśli mają pomysły, aby taką akademię wspólnie z wojewodą, z urzędem wojewódzkim zrealizować, zachęcam do kontaktu, zachęcam do tego, żeby napisać maila, żeby skontaktować się ze mną. Jestem człowiekiem otwartym i mam nadzieję, że także powołam społecznego doradcę właśnie do tych celów. Mam nadzieję, że to będzie się cieszyło dużym, pozytywnym odzewem.
A zatem kibicujemy w tych dobrych przedsięwzięciach, a na teraz życzymy dużo zdrowia, żeby pan wojewoda już ostatecznie wyszedł z koronawirusa. Za tydzień słyszymy się o zwykłej porze, a dziś moim i państwa gościem był pan Łukasz Kmita, wojewoda Małopolski. Szczęść Boże!